Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Jaśmino, dzień dobry Państwu.
Powiedz, gdzie byłeś, co widziałeś?
Tym razem to taki trochę nietypowy wyjazd, bo z jednej strony dojazd do Lwowa, co jest oczywiste, tam trafiliśmy razem z Wojtkiem Jankowskim i ten Lwów jest stałym miejscem w naszych wyjazdach na Ukrainę, ale tym razem wojna zaprowadziła mnie w obszary, które bezpośrednio wojną nie są objęte na Ukrainie, które wydają się w ogóle żyć innym rytmem, bo byłem na Zakarpaciu, byłem w mieście Mukaczewo. W Zakarpacie to szczególny, przepiękny rejon Ukrainy. Szczególny, bo położony właśnie za Karpatami, położony w innej strefie klimatycznej, region wieloetniczny, region z innymi problemami niż cała Ukraina. No i region, gdzie nie spadają rosyjskie rakiety. To też go teraz wyróżnia i zmienia jakby sytuację i spojrzenie, ale region, który pomimo tego jednak nie może całkowicie wyrwać się ze szponów wojny, tak jak rozmawiałem z miejscowym biskupem, to po prostu nie ma czegoś takiego, że gdzieś wojna na Ukrainie nie dociera. Ukraina dociera wszędzie i oczywiście jest to w postaci tych alarmów przeciwlotniczych, bo alarmy są, obejmują całą Ukrainę, gdy startują rosyjskie samoloty i tak było w czasie tych ostatnich dni, w tym okresie świątecznym, kiedy Putin ogłosił rzekomy rozejm, czy zaproponował ten rzekomy rozejm. A jest to też teren, gdzie oczywiście są problemy z systemem energetycznym i tak jak w innych częściach Ukrainy są wyłączenia i też prądu i też tego doświadczyłem, ale jest to też teren, gdzie po prostu żołnierze stamtąd walczą na wschodzie i do swoich domów bardzo często wracają ranni albo niestety oddają tą najwyższą ofiarę i też giną żołnierze z Zakarpacia na froncie na wschodzie Ukrainy. Ale też na Zakarpaciu leczą się z ran ci żołnierze, którzy walczą na wschodzie, a są z innych regionów. Takiego żołnierza odwiedzałem w tamtejszym szpitalu. Żołnierza, którego państwo częściowo albo pośrednio przynajmniej znacie i z anteny, i z artykułów w Kurierze Wnet, bo jego losy opisuje od 2014 roku. To młody chłopak, który w 2014 roku poszedł walczyć na Ukrainę za Ukrainę jako ochotnik i który skutecznie walczył przez te wszystkie lata, ale dosięgła go rosyjska kula i teraz leży w szpitalu. Być może tak się złoży, że na leczenie przyjedzie do Polski. Może taka będzie też konieczność. I to właściwie taki był główny cel mojej podróży, chociaż opowieść pełna o tym żołnierzu pewnie się będzie mogła dopiero pojawić za jakiś czas z różnych względów, też względów bezpieczeństwa. Ale no, wrażenia niesamowite, bo jednak znaleźć się na Ukrainie i być w miejscu, gdzie jest ciepło, o wiele cieplej niż w innych obszarach. Oczywiście ten obszar Zakarpacia to uprawy winorośli. Wyraźnie jest tam cieplej niż w innym obszarze, na innych obszarze Ukrainy. No może przypomina klimat, przypomina Krym, przypomina trochę Besarabię. Miałem takie refleksje, odwołanie do tej naszej ostatniej wyprawy z Lechem Rusteckim. Gdzieś ten klimat się pojawiał. Architektonicznie to jest obszar niezwykły, przepiękny. Gdzieś czuję się chwilami po prostu jakby się przejeżdżało przez Alpy, bo szczeliste wieże kościołów ratuszowe wyglądają całkowicie inaczej niż architektura w innych obszarach Ukrainy. I są to wpływy i oczywiście węgierskie i rumuńskie, ale też włoskie, bo no Włosi tam budowali, zresztą tak jak to, co znamy też z naszych terenów karpackich, budowali tam kolej i gdzieś pozostali na tych terenach i to czuć do dzisiaj. I oczywiście też ten element bieżący, obecny, bardzo ciekawy, no to są tereny, na których mieszka bardzo duża, czy duża mniejszość węgierska, są bardzo silne wpływy węgierskie i można skonfrontować trochę tę rolę i znaczenie Węgier i tej narracji węgierskiej, narracji politycznej węgierskiej i działań społecznych, bo wydaje się, że one są trochę inne, że co innego mówi Orban, który swoimi działaniami bardzo często po prostu Ukrainę straszy i wpisuje się też w rosyjską politykę informacyjną, a co innego robią Węgrzy jako społeczeństwo, absolutnie wspierając Ukraińców, przyjmując ich, dając im możliwość funkcjonowania i przekazując potężną pomoc humanitarną też na ten obszar. Wiele osób to w jakiś sposób mi potwierdzało. No i oczywiście wiele takich momentów, kiedy myślałem o Wojtku Jankowskim, który ze mną nie pojechał, bo przypomnę, że to był czas Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, który jest jeszcze świętowany na Ukrainie i pewnie tak będzie jeszcze przez wiele lat, że równolegle będą obydwa terminy świętowane. I Wojtek został w Lwowie, więc za niego tak patrzyłem na te wszystkie napisy, które były i w języku ukraińskim, i w języku węgierskim. To jest zaskakujące, ale chyba najbardziej taka zaskakująca. Ja nie byłem pierwszy raz na Zakarpaciu, byłem chyba, może to też jest dziwne, że właściwie trzeci raz, może czwarty raz na Zakarpaciu. Także to nie jest jakiś teren, który bardzo dobrze znam na Ukrainie w porównaniu, nie wiem, z innymi, nawet w porównaniu z Krymem, na którym byłem wielokrotnie, ale tam jakoś na Zakarpacie rzadko trafiałem. Ale jednak wejść do kościoła, bo akurat to była uroczystość Trzech Króli w kościele rzymskokatolickim, wejść do kościoła na terenie Ukrainy, zobaczyć, że kościół jest kościół katolicki, po brzegi wypełniony ludźmi. Tak, że właściwie nawet nie mogłem, nie miałem żadnego manewru, żeby tam ściągnąć plecak. Po prostu tłum ludzi. To przypominało sytuację taką, którą znamy z naszych kościołów. I nagle usłyszeć, że msza odbywa się w języku węgierskim. To jest to zaskoczenie.
I o tych zaskoczeniach za chwilę państwo usłyszą w raporcie z Kijowa, który poprowadzi Paweł Bobołowicz. Jaśmina Nowak, Krzysztof Skowroński, bardzo serdecznie dziękujemy. A jeszcze się usłyszymy, prawda?
Dokładnie tak, o godzinie 12 w Kurierze w Samopołudnie. Ja też dziękuję państwu za uwagę.
Raport z Kijowa.
Raport z Kijowa, tak, to tak płynnie i szybko przeszliśmy z jednego tematu i z Zakarpacia do tych wydarzeń, które obejmują całą Ukrainę. 320 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraina i Rosja przeprowadziły kolejną wymianę jeńców. W rezultacie 50 ukraińskich żołnierzy wróciło do domu, wśród nich 33 oficerów i 17 szeregowych i sierżantów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało również powrót swoich wojskowych. Nasiliły się działania wojenne w obwodzie Donieckim. Szczególnie trudna sytuacja rozwinęła się w rejonie miast Bachmut i Soledar i za chwilę będziemy dzwonili do Jakuba Stasiaka, który jest w tych rejonach i z nim porozmawiamy na ten temat. Mam nadzieję, że to połączenie się uda nam zrealizować. Siły zbrojne skutecznie odpierają rosyjskie ataki, stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mówił też o zbliżających się posiłkach dla żołnierzy walczących na kierunku bachmuckim. Ten rejon pozostaje szczególnie gorący i staramy się go też obserwować. Moskwa potajemnie zawarła porozumienie z Teheranem w sprawie rozpoczęcia produkcji irańskich dronów na terytorium Rosji. Poinformował o tym Oleksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, powołując się na dane wywiadu ukraińskiego. Według Daniłowa w szczególności planowana jest produkcja dronów w rosyjskim mieście Togliatti. Wcześniej już informacje o tym, że Rosja współpracuje i wprowadza drony. Taka informacja oczywiście była znana. Były też informacje o tym, że Rosja może przygotowywać się do produkcji dronów. Teraz Daniłow przekazuje szczegóły dotyczące tej tajnej umowy. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej twierdzi, że armia rosyjska przeprowadziła operację odwetową za atak na Makijewkę. Rzekomo w wyniku uderzenia rakietowego w Kramatorsku miało zostać zabitych ponad 600 ukraińskich żołnierzy. Siły zbrojne Ukrainy zdementowały tę informację. Dziennikarze zachodnich mediów Reutersa, La Republiki i Il Fińskiego, którzy odwiedzili miejsce ataku w Kramatorsku, nie znaleźli dowodów na rosyjskie twierdzenia. Opowiadał dzisiaj o tym na naszej antenie Dmytro Antoniuk. Tę korespondencję państwo możecie odsłuchać na portalu wnet.fm. Rosja i Białoruś przeprowadzą wspólne taktyczne ćwiczenia lotnicze od 16 stycznia do 1 lutego. Wezmą w nich udział jednostki lotnicze sił zbrojnych obu krajów, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Białorusi. Rosyjskie samoloty już przybyły na Białoruś, poinformowało o tym ministerstwo i sytuację na Białorusi też obserwujemy. Zapraszam do słuchania białoruskiego studia Radia Wnet w najbliższą środę, ale oczywiście nasza redakcja stale monitoruje sytuację też tę związaną z przerzucaniem rosyjskich żołnierzy na Białoruś. I mamy już połączenie z Jakubem Stasiakiem. Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry państwu.
Jakubie, jesteś gdzieś na wschodzie Ukrainy, jeżeli możesz opowiedzieć, albo przynajmniej w przybliżeniu powiedzieć, w jakim miejscu jesteś i jaka jest tam sytuacja?
Tak, dzień dobry raz jeszcze. W Kramatorsku, więc to, o czym pan wspomniał, czyli dementi w sprawie 600 zabitych żołnierzy, sam jestem w stanie też potwierdzić. Kramatorsk natomiast, rozwijając myśl, jest naszą bazą, moją i kilku innych wolontariuszy. Co do sytuacji, trochę niepokoju po ataku rakietowym sprzed 2 dni, natomiast tak poza tym mam wrażenie, że mimo wszystko relatywnie bezpiecznie.
Zaraz do tego ataku rakietowego sprzed 2 dni wrócimy ze względu na też ważną datę, kiedy ten atak się odbył, ale może spróbujmy jeszcze powiedzieć o tej informacji bezpośrednio, skąd wiemy, że nie rosyjskie dane o tej liczbie zabitych ukraińskich żołnierzy są nieprawdziwe. Powiedziałeś, że możesz sam to potwierdzić. W jaki sposób? Dlaczego wiadomo, że jednak nie zginęli ci żołnierze, jeżeli do ataku doszło?
Tak, powiem tak, każdego dnia przebywamy z żołnierzami z różnych jednostek. Generalnie o takich informacjach mówi się dość otwarcie. Kiedy wydarzy się jakaś tragedia, wtedy jakby nikt tego nie ukrywa. Nie ma powodu, więc w kuluarach o takich rzeczach się rozmawia. Więc tak jak mówię, o tyle, o ile nie podam nazw samych brygad, o tyle pewna jest informacja, że do takiego rozlewu krwi po stronie ukraińskiej najzwyczajniej w świecie nie doszło.
Wiemy też o tym, że dziennikarze pojechali tam na miejsce, że tego, gdzie mieli się znajdować ukraińscy żołnierze, dokonali też dokumentacji fotograficznej, filmowej. Kratery rzeczywiście są ślady po wybuchach, tylko że w tych budynkach po prostu nie przebywali ukraińscy żołnierze, dlatego nie ma ofiar, nie ma takiej skali ofiar też, o której mówią Rosjanie. Ten atak ma jeszcze jedno znaczenie. Dzisiaj właściwie dopiero kończą się święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Wcześniej Putin zapowiedział rozejm. Atak na Kramatorsk to jeden z tych elementów, który pokazał, że chyba Putin nie miał zamiaru dotrzymywać swoich słów o rozejmie. Jak to jest komentowane na miejscu?
Dokładnie tak. W momencie, w którym mowa była właśnie o wstrzymaniu ognia, byliśmy w Bachmucie. Mogą się Państwo domyślić, że nie było mowy o tym, żeby ten dzień był spokojnym. To samo wczoraj, kiedy doszło nas informacja o tym, że północ miasta Pitchorodne zostało zajęte, więc w tym momencie generalnie momencie nie ma mowy o żadnym ceasefire. No i właśnie, więc generalnie można uznać to wszystko za mrzonki.
Ukraińscy żołnierze od początku nie wierzyli w to, że Putin może rzeczywiście przestrzegać jakiegokolwiek rozejmu. Mają 9-letnie doświadczenie w historii rozejmów. Żaden rozejm ogłaszany przez nawet w ramach tak zwanych porozumień mińskich wcześniej nigdy nie został przestrzegany i właściwie mówiono o rozejmie w czasie rozejmu. Dlatego do tego rozejmu świątecznego też od razu strona ukraińska podchodziła bardzo krytycznie i chyba pierwszy raz w tym swoim krytycznym podejściu do kwestii rozejmu była też wsparta przez państwa zachodnie, które też nie uwierzyły Putinowi. Wspomniałeś o tej sytuacji w Bachmucie, o zajęciu przedmieść przez żołnierzy rosyjskich. Co wiemy na temat tej sytuacji? Jaka sytuacja jest w Soledarze? Co mówią żołnierze? Czy rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że rosyjska armia wejdzie w głąb ukraińskich pozycji?
Tak, ewidentnie po wielu miesiącach właśnie takiego statecznego frontu ta linia w Soledarze została przełamana. Mowa o setkach ofiar po stronie rosyjskiej. Niestety pewne straty ponieśli też Ukraińcy, więc te postępy są po prostu okupione krwią. W tym momencie też mowa o zagubionym wolontariuszu z Wielkiej Brytanii, więc generalnie praktyczne aspekty z tego są takie, że centralna część Soledaru i południowa została przejęta po wielu miesiącach właśnie stagnacji w tym rejonie. Mówi się o tym, że to może z kolei doprowadzić do dalszych postępów, między innymi pójścia na Siewiersk. I generalnie, tak jak mówię, przełamania tej stagnacji, która trwała miesiącami. Jeżeli chodzi o Bachmut, wspomniał Pan o wschodniej części miasta. W tym momencie mamy do czynienia z przejęciem właśnie północy, kiedy Ukraińcy właśnie desperacko bronili tej wschodniej flanki. Rosjanie postanowili skutecznie uderzyć od północy, więc w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, której nie było od paru miesięcy, czyli naprawdę dość sporego postępu w ciągu paru dziesięciu godzin właściwie na tym odcinku dąbaskim. To oczywiście budzi niepokój. Ja wychodzę z założenia, że nie da się po prostu bronić skutecznie na każdej z tych linii, więc tak jak mówię, Ukraińcy wycofali się z Soledar. Mowa też o postępach na północ od Bachmutu, co stanowi swoistą właściwie No, po prostu zmianę spojrzenia na obronę Bachmutu. Ona będzie w tym momencie jeszcze bardziej desperacka. Napięcia w środku miasta pojawiają się też w związku z tym, że większość mieszkańców jest zwyczajnie nieprzychylna Ukraińcom, więc wojskowi wewnątrz miasta mają też utrudnione zadanie, bojąc się po prostu tego, że miejscowa społeczność może działać przeciwko nim.
Może dodajmy, że większość tych, którzy po prostu pozostali w mieście, bo jednak olbrzymia część mieszkańców, zdecydowana większość wyjechała i można przewidywać, że wśród tych, którzy wyjechali, jednak większość była lojalna w stosunku do Ukrainy, bo przecież Bachmut wcześniej to było miasto, które było pod kontrolą Ukrainy, ale rzeczywiście ci, którzy zostają tam, się mówi o tym zjawisku żdunów, tych czekających na armię rosyjską i ukraińscy żołnierze mają z nimi problem, że jest to część przynajmniej tej ludności jest faktycznie bardziej skłonna i przychylna w Federacji Rosyjskiej. Jak wygląda sytuacja z pogodą? Wcześniej mówiło się o tym, że ta pogoda nie sprzyja rosyjskim uderzeniom. Jak to wygląda dzisiaj na wschodzie Ukrainy? Jest mróz, czy ta pogoda się zmieniła?
Tak, ostatnie dni, to jest weekend, to były temperatury na minusie. To sprzyja z kolei szybkim atakom, kiedy po prostu ziemia jest mocno zamarznięta. A następne dni, może już nie minus 15, tak jak w sobotę, ale też temperatury na minusie, minus 4, minus 5, więc na razie nie ma mowy o roztopach, więc to jest, mam wrażenie, dobry okres, dobry czas na to, żeby jeszcze spróbować uderzyć, żeby pójść za ciosem. Jeszcze nawiązując do tego Bachmutu, tak, dokładnie jest w ten sposób. Mamy do czynienia z trochę, powiedziałbym, różną od tej, do której byli przyzwyczajeni Ukraińcy, tkanką społeczną. Cała masa ludzi wyjechała. Przypomnę, że Bachmut do niedawna to było 80-tysięczne miasto. W tym momencie mamy malutki ułamek tego. Mowa w kuluarach o 1000 mieszkańców, może nawet nie. I tak, generalnie to nastawienie jest mocno nieprzychylne. To widać też w rozmowach. Wielu mieszkańców wprost mówi o tym, że po prostu czeka na Rosjan. Albo po prostu pyta o to, czy jest możliwość przejechania na pozycję Rosjan po to, żeby już móc udać się w głąb okupowanych terenów. Więc tak, sytuacja jest dalece skomplikowana.
Jakub Stasiak w Kramatorsku, też w pobliżu linii frontowej. I pierwszy raz w raporcie z Kijowa. Mam nadzieję, że teraz będziemy się częściej w raporcie spotykać. Takie są też nasze ustalenia dotyczące właśnie tych zmian antenowych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze się usłyszymy, być może nie raz.
Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie i życzymy spokojnego tego i następnych dni. Ale z nami jest też Artur Żak. Przynajmniej mam taką nadzieję, że Artur Żak jest na łączach. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Witam serdecznie słuchacze Radia Wnet. Kłaniam się nisko.
Czyli Arturze, ze wschodu Ukrainy przenieśliśmy się na zachód. Gdzie dzisiaj jesteś?
Jestem dzisiaj w Drohobyczu, więc zapewne od Kramatorska jakieś 1300 co najmniej kilometrów. Więc
To potężna przestrzeń, też pokazująca, jak wielka jest Ukraina. Też ta świadomość, jak wiele godzin czasami trzeba poświęcić na to, żeby przez Ukrainę przejechać. To są i przestrzenie potężne, i różne też warunki terenowe, które należy pokonać. Czasami o tym zapominamy. Jak Państwo popatrzycie na mapę i zaznaczycie sobie punkt, w którym jesteście, i popatrzycie, gdzie ta sama odległość, która jest do Bachmutu, kieruje nas w kierunku zachodnim, to będzie to po prostu oznaczałoby przejechanie prawie całej Europy. Na razie, Arturze, ty nie przejeżdżasz ani całej Ukrainy, ani całej Europy, ale obserwujesz, co się dzieje, jak minęły święta u ciebie, jak minęły na Ukrainie.
Święta minęły w miarę spokojnie, oczywiście, jeżeli nie uwzględniać alarmów przeciwlotniczych, ale całe szczęście Federacja Rosyjska tutaj, jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, nie naniosła żadnego uderzenia. Jeżeli chodzi o prąd, to sytuacja też jest zdecydowanie lepsza. Te odłączenia są naprawdę rzadkie i niedługotrwałe. Przez ten okres świąteczny prądu nie było tylko dwukrotnie i co najwyżej 3 godziny. Tak jak wcześniej, codziennie były odłączenia właśnie energii elektrycznej po co najmniej te 4 czy też 8 godzin w przeciągu doby, to teraz sytuacja jest dużo, dużo spokojniejsza. Oczywiście tutaj słuchając tego, co dzieje się na wschodzie, no, nie możemy powiedzieć o całym terenie Ukrainy.
Niestety nie możemy o tym powiedzieć. Przez okres świąteczny był ostrzeliwany i obwód chersońskich w ciągu ostatniej doby. 77 razy artyleria ostrzelała obwód chersoński, też przy pomocy rakiet, moździerzy. Samo miasto zostało ostrzelane 21 razy. Rosjanie przeprowadzili też atak rakietowy na wieś Szewczenkowe w obwodzie charkowskim, czyli to tutaj ta z kolei północna część Ukrainy. Rannych zostało 7 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, także cały czas ta sytuacja jest mocno napięta, ale oczywiście no, od tego też zacząłem dzisiejszy program i od tego przez chwilę rozmawialiśmy. Święta są na Ukrainie obchodzone też w tym zgodnie z kalendarzem juliańskim, w związku z tym ten ostatni weekend miał charakter świąteczny, a nieodłącznym elementem świąt są też kolędy śpiewane w różnych miejscach, Arturze.
Tak, i my w naszych programach też gramy kolędy. Dostaliśmy w dniu wigilijnym według właśnie kalendarza juliańskiego od naszego przyjaciela pewną kolędę prawdopodobnie ze wschodu Ukrainy, graną przez ukraińskich żołnierzy. Kolęda, a nawet zespół się nazywa Show Shock Orchestra. Nie wiemy dokładnie, co to jest za pododdział, co to jest za brygada, bo odznaczeń nie widać, ale kolęda jest starą kolędą ukraińską, kolędą starej Rykmynaje, ale zagrano w sposób dosyć specyficzny, na dosyć specyficznych instrumentach. A mianowicie...
I tu, Arturze, przerwę cię na chwilę, bo gdy zastanawialiśmy się nad emisją tej kolędy, zwróciłeś uwagę, że właściwie cały efekt jej polega na oglądaniu, że trzeba jednak widzieć też te instrumenty, ale jednak stwierdziliśmy, że spróbujemy opowiedzieć słuchaczom, co to są za instrumenty.
A może, Pawle, zróbmy w ten sposób, może puśćmy tę kolędę, to jest bardzo krótki kawałek tak naprawdę kolędy bez słów, a później opowiemy o tych instrumentach, które usłyszą nasi słuchacze.
To naszych słuchaczy poprosimy o uruchomienie jeszcze wyobraźni, nie tylko sam dźwięk kolędy, ale proszę sobie wyobrazić specyficzne okoliczności, w których mogła być zagrana i na czym mogła być zagrana, a później Artur o tym opowie szczegółowo. Na koniec usłyszeliśmy też to tradycyjne pozdrowienie. Tak witają się Ukraińcy i będą się witać przez następne dni tego okresu bożonarodzeniowego. A teraz, Arturze, zdradź, jakie instrumenty słyszeliśmy.
Zacznę od instrumentu tradycyjnego, czyli od dzwonków chromatycznych, ale oprócz tego żołnierze ukraińscy prawdopodobnie na swoich pozycjach zagrali na AK-74, RPK, czyli ręcznym karabinie maszynowym, w wyrzutniach przeciwpancernych, między innymi RPG-22. I tutaj, rozmawiając z tobą jeszcze kilka dni temu, mieliśmy pewne wątpliwości, czy akurat kolęda może być zagrana na tego typu instrumentach, które na co dzień są instrumentami, że tak powiem w cudzysłowie, instrumentami śmiercionośnymi. Niemniej jednak to ty stwierdziłeś i ja się z tym w 100% zgodziłem, że niestety, jakie czasy, takie kolędy.
Jakie czasy, takie kolędy, takie wykonanie. Jeszcze dodajmy, że przecież to grają żołnierze i na tym filmie widać, że są w mundurach nie galowych, nie, to nie jest orkiestra reprezentacyjna, tylko to są mundury polowe. Oni są w jakimś schronie, być może w przerwie walki. Tak to wygląda, ale jednak mimo wszystko nawet tam, w sytuacjach wojny, o Bożym Narodzeniu się nie zapomina i jak być może z tej naszej perspektywy czasami jest to szokujące, ale przypomina mi się rozmowa z ojcem Iwanem Rybarukiem, którego przecież też doskonale znasz z Krzyworówni, z Karpat, który mówił, że kolędnicy huculscy, co najmniej 20 z nich jest na froncie i że chociaż codziennie walczą, ale też o kolędzie huculskiej nie zapomną i na froncie będą kolędowali. Ja myślę, że do tematu kolędy huculskiej, Arturze, powrócimy, chociażby dlatego, że właśnie mija rocznica naszego szczególnego spotkania w Karpatach.
Myślę, że na pewno kolęda huculska też się odbyła w Krzyworówni, tak jak już zresztą informowaliśmy 25, zresztą oglądałem też wideo. Ona wyglądała praktycznie tak jak co roku, bez zmian, pomimo tego, tak jak powiedziałeś, że proboszcz tej parafii mówił o tym, że co najmniej 20 kolędników jest na froncie i on miał problem z tym, żeby zebrać tę tak zwaną partię kolędników, partię, czyli ten zespół męski, taki kolędujący, chodzący od domu do domu po wsiach, które należą właśnie do tej parafii. Pomimo wojny jednak przywiązanie do tradycji, przywiązanie do wartości chrześcijańskich, przywiązanie do tradycji jest widoczne tutaj na każdym kroku.
I pomimo wojny, tak jak powiedziałeś, do tematu świątecznego będziemy wracali jeszcze w najbliższych raportach i w najbliższym programie wschodnim. A z Drohobycza przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Wojtek Jankowski. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Pawlu. Pawle, witam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
Wojtku, miałeś czas na to, żeby świętować Boże Narodzenie we Lwowie?
No, udało się. W każdym razie jeden dzień spędziłem przy stole świątecznym, a wczoraj w niedzielę też poniekąd był to taki dzień trochę luźniejszy, więc mogę powiedzieć, że tak, że znalazłem czas na świętowanie w tym drugim terminie.
Ale wciąż towarzyszą ci wspomnienia i refleksje z tego niezwykłego i strasznie niebezpiecznego wyjazdu do Chersonia. Prezentowaliśmy ostatnio, w ubiegłym tygodniu, jeszcze materiały z tego wyjazdu. Jeszcze masz materiały, do których chciałeś powrócić.
Tak, to prawda. To jest rozmowa, którą przeprowadziłem na peronie, gdy byłem na dworcu kolejowym. Część ludzi postanowiła w wyniku ostrzału rosyjskiego opuścić Cherson. I stojąc na peronie przeprowadziłem tę rozmowę. Ona w części była wyemitowana w rozmowie z Łukaszem Jankowskim, ale uznałem, że jej wartość jest na tyle duża, tu jest tyle emocji, że warto do niej wrócić. Dość duże fragmenty zostały w oryginale, żeby państwo usłyszeli te emocje, a więc może przenieśmy się już na Cherson, bo audycja dobiega końca, za 10 minut się skończy. Przenieśmy się na peron kolejowy, to jest pani Lubow, z którą rozmawiałem w Chersoniu.
Я в селищі Дніпровське, це на березі Дніпра. Селище дуже красиве. Церква на березі красивенна, біла, синіми куполами, зірками. В селищі багато
графіків. Мешкам в селищі Дніпровське, то є берег Дніпру. To piękna wioska. Na brzegu stoi biała cerkiew, przepiękna, z błękitnymi kopułami i gwiazdami. We wsi są sady, plantacje winogron. To firma Radhost Biozerski.
Ale przyszedł tydzień i poczęli nas kryć.
To, co przeżyliśmy w okupacji, to psychicznie było bardzo ciężkie. Jak nasi chłopcy weszli, my się tak cieszyliśmy, tak witaliśmy. Ale minął tydzień i zaczęli tak nas ostrzeliwać. Ostatnio cały dzień i w nocy i w dzień po chatach walą i walą i walą. Był magazyn pszenicy. Był tam też słonecznik. W ludzi co prawda nie trafiło, w nikogo. Ale domy są wszystkie zrujnowane. W piwnicach nocowaliśmy. Już nie było sił. Wyczekaliśmy trochę, jak przez pół godziny było cicho, całe nasze życie zebraliśmy i pojechaliśmy. Jadę dziś do Kijowa, tam pewnie będzie lepiej. Boimy się, byle stukotu. Włączyliśmy piecek gazowy, coś tam pyknęło, a my padamy na ziemię.
Jedę na Kijów. Tam ma być kraście.
Straszne, co ci bracia nam zrobili. Najlepiej byłoby w ogóle ich nie znać, tych braci. Ale oni nas nie rozumieją, oni nie wiedzą, że wysyłają ich na śmierć, a obwiniają naszą Ukrainę, że nas trzeba zniszczyć w całości. Jestem rosyjskojęzyczna, zawsze mówiłam po rosyjsku, ale teraz nie chcę znać tego języka, nie chcę znać. Wszystkim im życzę długiego życia, ale w mękach. Niech ich Stwórca nie zabiera do siebie, bo oni są Bogu niepotrzebni.
Ja весь час проговорила російською, але зараз я не хочу її знати, не хочу її знати. Всі бажаю довгого життя, але в муках. Хай живуть довго, хай їх Господь не прибирає, вони Господу не нужні.
A pani ma kogoś w Kijowie?
Ktoś z was tam...
Tam brat mieszka i kuzyn też. Już dawno nam mówili, żebyśmy przyjeżdżali. Ale jak dom porzucić? A teraz spakowaliśmy całe życie, kilka toreb. Psa wypuściliśmy, biega po wiosce jak wszystkie inne psy. Rano, gdy jeszcze tak nie strzelają, idziesz do sklepu po chleb. Zombie apokalipsys. Tylko psy. Tam koło sklepu ludzie pokręcili się, chleb kupili. Jedna godzina i pochowali się po chatach, po piwnicach.
Po chleb w magazyn. Zombie apokalipsis. Odni sobaki. Tam koło magazyna gdzieś godzinę ludzie pokrutili się, chleba wzięli i po chatach, po podwalach. Takie.
A czemu oni strzelają po mirnych ludziach? По цивільних.
Ціль одна – знищити нас як націю, знищити нас, українців. Вони ж кажуть, що, що ми штучні, що ми штучно створені. Як ми штучно створені? У нас така історія багато. У нас стільки героїв своїх багато. Вони хочуть нас просто знищити. Як була окупація, мене і мого чоловіка...
Dlaczego oni strzelają w ludność cywilną? Oni mają jeden cel, zniszczyć nas jako naród. Oni mówią, że my jesteśmy sztuczni, że jesteśmy sztucznie stworzeni. A przecież u nas taka historia jest bogata, tylu bohaterów mamy. Oni po prostu chcą nas zniszczyć. Gdy była okupacja, mnie i męża zabrało FSB. Tylko dlatego, że u nas był otwarty szkolny atlas geograficzny, mapa Ukrainy. I gdy dzieci się uczyły, zaznaczyły miejsce na mapie. Zaznaczyły miejscowość Wysokopilla. A w tym momencie już nie pamiętam, czy toczyły się walki o Wysokopilla, czy nasi już odbili. I tam było zaznaczone to Wysokopilla. A oni pytają, co to? Komu przekazujecie informacje? Kim są wasi wspólnicy? Zabrali nas. W porównaniu do innych niedługo trzymali, 6 godzin. Przepytywali, czy poszliśmy na referendum. A my nie byliśmy, bo co to takiego było? Bzdura jakaś, bo przecież nasze państwo jest wolne, niezależne. Zmuszali nas do tego, by się zgłosić po rosyjski paszport. Powiedzieli, że będą sprawdzać, czy złożyliśmy wniosek o paszport. A my i tak nie składaliśmy niczego. I wypuścili nas. Telefony sprawdzali, laptopy. Komu wy передавали сведения? Komu przekazywaliście informacje? Jakie сведения? To wszystko na Ukrainie jest dostępne, w wolnym dostępie. I wtedy mój mąż zachorował. U niego był wylew i umarł. On był mocny, chodził do pracy, był lekarzem, leczył ludzi. I oni też przychodzili do niego ze zgniłymi zębami, cuchnącymi ustami. Musiał ich leczyć pod muszką automatu. Jeden siedzi, a dwóch z automatami stoi wokół niego. Tak było. On tego nie przeżył. On tego nie przeżył.
Musiał ich lekować.
Takie nasze życie. Rzuca nas po całym kraju, po całym świecie. Bracia. Lepiej byłoby nie znać tych braci. To obcy ludzie nam pomagają. Mówią, że my z Polakami coś nie tak. Ale oni nas przyjęli, naszych ludzi. Dziękuję im. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy nam pomogli. I pomoc humanitarną nam dają. I goszczą nas. I tak. A pan skąd jest?
Choć i każą, że my tam z Polakami jakoś nie tak... Але вони нас перші прийняли, наших людей. Дякую їм. Я всім людям дякую, хто нас і гуманітарну допомогу нам дає і прихищає нас. Так що це отаке. А ви звідки, преса?
Із Польська. Дякуємо Польщі, дякуємо всім.
Дякуємо всім.
Życzę Pani, żeby to się skończyło jak najszybciej, żeby wróciła Pani do domu. I Panu wszystkiego dobrego. Proszę na siebie uważać w naszym kraju. Jedna nadzieja w naszej armii, w naszych przyjaciołach, w naszych partnerach i oczywiście w Bogu. Niech nam Bóg dopomoże.
Jedna nadzieja na nasze ZSU, naszych друзів, naszych partnerów i zwisto na Boga. Chaj Bóg pomagaje.
До побачення.
До побачення.
Pani Lubow, rozmowa na peronie. Muszę powiedzieć, że nawet teraz, po pewnym czasie już, te emocje mi się udzielają i przypominam sobie, gdy stałem i patrzyłem jej w oczy, a ona płakała, miała łzy w oczach, rozmawiając ze mną.
A na tym peronie rozmawiał właśnie Wojtek Jankowski. Wstrząsająca, Wojtku, ta rozmowa niezwykła. Dobrze, że zdecydowałeś się, by do niej jeszcze powrócić w raporcie z Kijowa. Dziękujemy Ci za to serdecznie. I to był ostatni temat w dzisiejszym raporcie z Kijowa. Zapraszam jutro o tej samej porze. Audycję zrealizował Daniel Chybowski. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.